Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dziś dzień szczególny, bogaty w rocznice, bo i 101. rocznica urodzin Jana Pawła II, wspomnienie bitwy pod Monte Cassino i bardzo interesująca wystawa, która otwarta została przed południem w sali BHP Stoczni Gdańskiej. I od tego wydarzenia chciałbym rozpocząć rozmowę. Wystawa powstała z myślą o dwóch niezwykłych rocznicach, które obchodziliśmy w ubiegłym roku, setnej rocznicy polskiego zwycięstwa nad bolszewikami oraz 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. To dwa ważne tematy, można powiedzieć, filary historii, o którą walczymy również w szkołach dzisiaj.
Tak, to było duże wyzwanie i wtedy, kiedy myśleliśmy, czyli rok wcześniej, o tym, co i jak chcemy zrobić, to myśleliśmy właśnie o połączeniu tych rocznic. No, jeszcze jest oczywiście, była trzecia, 40. rocznica Powstania Solidarności, czyli 20, 40, 80. No, ciężko byłoby włączyć Solidarność jakby do tego nurtu, ale w pewnym stopniu oczywiście tak. Powstał specjalny logotyp BPN, który łączył te trzy rocznice. Natomiast na rocznicę Katonia przygotowaliśmy wyjątkową wystawę. Wystawę, która po pierwsze no, nie jest tradycyjna, bo jest wystawą multimedialną. Ekrany do nas przemawiają, w tym głównie film, no i scenografia, którą można w tej chwili zobaczyć w sali BHP. Powstał projekt, wystawa, film o tytule 2040-20. No i wiele osób się zastanawiało, co się za tymi tajemniczymi cyframi kryje. No, kryje się rok 1920, rok 1940 i rok 2020, czyli w ten sposób zamknęliśmy tę klamrę. Natomiast łącząc wojnę polsko-bolszewicką, zwycięstwo polskiego wojska nad bolszewikami, uratowanie Polski, uratowanie Europy przed zalewem komunizmu z Katyniem, to też nam się wydawało bardzo trudne przedsięwzięcie, ale myślę, że się udało. Narratorem naszej opowieści jest nastolatek, 17-18-latek Stanisław Ozimek, harcerz, który trafił do niewoli razem ze swoim ojcem Janem Ozimkiem, starszym posterunkowym na posterunku policji w Oszmianie, a wcześniej uczestnik właśnie wojny polsko-bolszewickiej, jeden z bohaterów. Takich nastolatków, o czym się nie pamięta, było kilku, dokładnie 8. Wszystkim im proponowali Sowieci pójście do domu, powrót do rodziny i rzeczywiście wszyscy ci chłopcy na szczęście wrócili do swoich rodzin, za wyjątkiem właśnie Stasia Ozimka, który powiedział, że będzie ze swoim ojcem do końca, aż ten ojciec, wszyscy w to wierzyli, odzyska wolność. No niestety tej wolności nie było. Ich życie zostało zakończone w Twerze. Strzał w tył głowy, tak jak prawie 22 tysięcy przedstawicieli polskiej elity, polskiej inteligencji, polskiego wojska.
Najważniejszą częścią ekspozycji jest rzeczywiście poruszający 30-minutowy film fabularny, którego scenariusz powstał na podstawie życiorysów pięciu nieodkrytych dotychczas bohaterów. Ponadto dzięki specjalnie stworzonej scenografii można na chwilę przenieść się do Lasu Katyńskiego, czyli no, gracie takim obrazem, który przemawia do ludzi młodych, ale też chcecie odkrywać tą historię, która jest zakłamywana, do dzisiaj jest zakłamywana.
Tak, no, byłem już na kilku pokazach, otwieraliśmy wystawy w kilku miejscach, uczestniczyły w tych pokazach, w tych otwarciach, w wernisażach także członkowie rodzin katyńskich, a zatem już starsze pokolenie, dzieci, wnuki tych, których zamordowali NKWDziści. I łzy wzruszenia, podziękowania dla nas jako dla twórców były taką formą podziękowania, ale też jakby naszym przekonaniem, że udało się stworzyć coś ponadczasowego. Tutaj naszym narratorem jest także właśnie ten nastolatek Staszek Ozimek, świetnie grany przez młodego Michała Królikowskiego. Opowieść jakby jest przekazywana jego oczami. To są jego zapiski, to jest świat, który on ogląda, można powiedzieć, tuż przed swoją śmiercią. Oczywiście to jest praca scenarzysty, natomiast chodziło o to, żeby właśnie narratorem był ten młody człowiek. Ta historia nie jest wymyślona, ona jest prawdziwa. Oczywiście musieliśmy losy tych naszych pięciu bohaterów, księdza Józefa Skorela, podpułkownika Wilhelma Kasprzykowskiego, doktora Juliana Grunera, połączyć jakby w jeden los, w jeden transport, w jedną jazdę czarnym woronem już na to miejsce kaźni. Nie chcę Państwu zdradzać tego, co się dzieje na filmie, natomiast akcja jest niezwykle dynamiczna i byliśmy sami pod wrażeniem tego, co się udało, że no w krótkim, rzeczywiście 30-minutowym filmie udało się połączyć zarówno te losy wojny polsko-bolszewickiej, jak i z losami tych głównych bohaterów 20 lat później, a także z dniem współczesnym, także z rokiem 2020, z naszą rzeczywistością, takim pewnym przeniesieniem tej pamięci o naszej historii, o tych bohaterach, o tych ludziach, których ciągle trzeba odkrywać. My ciągle, mimo tego, że znamy listę katyńską, chociaż pamiętamy o tym, że jednego miejsca pochówków na terenie Białorusi nie znamy, natomiast ciągle odkrywamy losy tych ludzi. Temu zresztą służył także inny film poświęcony postaci Józefa Marcinkiewicza, który powstał w IPN-ie w reżyserii Konrada Starczewskiego. Opowieść o genialnym matematyku, który w wieku 30 lat zostaje zamordowany przez NKWD. Możemy sobie tylko wyobrazić, ilu takich Marcinkiewiczów, Stasiów Ozimków, doktorów Grunerów i tak dalej było właśnie pośród tych ludzi, tej wielkiej masy zamordowanych ludzi, że Polska wyglądałaby inaczej, że ludzie, nasi liderzy, nasi przywódcy polityczni, nasi naukowcy, geniusze, być może laureaci Nagrody Nobla, no niestety zostali zamordowani właśnie w taki brutalny sposób przez siły sowieckie.
Wśród tych osób, które pan wymienił, jest również ksiądz Józef Skorela. Losy kapłanów, którzy padli ofiarą zbrodni niemieckich, są na ogół dobrze udokumentowane. Natomiast o księdzu Józefie Skoreli do tej pory nie wiedzieliśmy zbyt wiele.
Tak, no wśród, trzeba pamiętać, że w tych symbolicznych dołach katyńskich, pamiętając tutaj o Twerze, o Charkowie, byli także duchowni różnych wyznań. Byli tam też rabini żydowscy, polscy obywatele, byli duchowni ewangelicy, no i oczywiście głównie duchowni rzymskokatolicy, którzy byli po prostu kapelanami Wojska Polskiego, podobnie jak ci inni duchowni. Ksiądz Józef Skorel był również bohaterem wojny polsko-bolszewickiej, uczestniczył w tych wydarzeniach jako kapelan, potem właśnie był w okresie międzywojennym kapelanem różnych formacji Wojska Polskiego i o tych ludziach też trzeba pamiętać.
Od wystawy do odwiedzenia, której Państwa zachęcamy, która jest w sali BHP Stoczni Gdańskiej, która mówi o zapomnianych bohaterach. Przechodzimy do innego bohatera, który stał się i jest w dalszym ciągu w naszej pamięci. Jan Paweł II, którego dzisiaj 101. rocznicę urodzin wspominamy. Tak sobie myślę, że ktoś powie o Janie Pawle II, już powiedzieliśmy bardzo wiele, ale wydaje mi się, że nigdy za wiele. Ksiądz Sławomir Oder mówił dzisiaj, że Ojciec Święty dał nam klucz do zrozumienia siebie i innych. To dzisiaj bardzo ważne, żeby rozumieć współczesny świat, żeby rozumieć również siebie, ale również innych. Wtedy łatwiej będzie nam żyć po prostu.
Tak, mówiliśmy wcześniej o polskiej historii i rzeczywiście Karol Wojtyła, wybitny duchowny, święty Kościoła katolickiego, ale o tym nie możemy zapomnieć, Polak zawsze nawiązywał do tej przeszłości, nawet wówczas, kiedy to nie było takie oczywiste, kiedy był w 79 roku po raz pierwszy jako papież w Polsce, te pamiętne słowa w Warszawie, kiedy przypominał historię tego miasta, historię jednocześnie Polski, no właśnie, że bez rozumienia historii nie wiemy, kim jesteśmy, że naród musi pamiętać o swojej historii, tutaj nawiązanie do słów Józefa Piłsudskiego, bo inaczej traci swoją tożsamość, przestaje być niepodległym bytem, przestaje jakby funkcjonować. I Karol Wojtyła zarówno jako ksiądz, biskup, kardynał, a potem papież Jan Paweł II zawsze pamiętał o swoich polskich korzeniach, o tej historii, która stworzyła jego. Przypominał ideę jagiellońską chociażby, ideę jagiellońską, czyli to współżycie narodu, że Rzeczpospolita, dawna pierwsza Rzeczpospolita, to był kraj, w którym zamieszkiwali ludzie różnych nacji, różnych religii, że to była pewna idea ponad, no, w pewnym stopniu wyprzedzająca to, co mamy dzisiaj w Unii Europejskiej, ale także jeszcze inny wymiar. Jan Paweł II zawsze pamiętał, podkreślał tożsamość chrześcijańską Europy i dopominał się o tą pamięć, że nie ma Europejczyka bez tej tożsamości chrześcijańskiej.
No właśnie, mówiąc o tożsamości europejskiej, tak się zastanawiam, jaka będzie Europa przyszłości. Myślę, że warto tutaj też dodać te słowa, które były przesłaniem całego pontyfikatu Ojca Świętego, który mówił o nadziei, o przesłaniu nadziei, które wynikało ze świętości jego życia. On sam powiedział kiedyś, że święci są po to, by nas zawstydzać i umacniać w nadziei. Dzisiaj tej nadziei wszystkim nam potrzebuje, nie tylko mówiąc w kontekście pandemii, ale w ogóle właśnie przyszłości Polski i Europy i świata.
Tak, no nikt nie był w stanie przewidzieć pandemii tegoś bardzo złego, co dotknęło cały świat. Nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić półtora roku temu, że taka sytuacja może się zdarzyć, że świat zostanie sparaliżowany na skutek wirusa. To jest na pewno jakieś wyzwanie dla nas wszystkich. Miejmy nadzieję, że ta pandemia no, kiedyś się zakończy, że my jako ludzie, jako ludzkość, jako cywilizacja pokonamy tą straszną chorobę. Natomiast tutaj warto sięgnąć do nauk Jana Pawła II, mimo tego, że odszedł od nas w roku 2005, ale jednak jego encykliki, jego listy, jego książki, to wszystko, co zapisał, co po sobie zostawił, co powiedział, warto to analizować.
Warto wracać do nauczania Jana Pawła II, warto myśląc o współczesnej, przyszłej Europie właśnie sięgać po te wzorce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu za uwagę i za rozmowę.